Kalejdoskop medialny.
Szczypie w nosy, szczypie w uszy, mroźnym śniegiem w nosy pruszy. Nasza zima zła.
Uchucha.
No i spadł śnieg.
Niewiele tego śniegu, no ale rzeczywiście zrobiło się ciut zimniej.
Dlatego w zimniejszym niż zwykle kalejdoskopie medialnym
za to gorąco witają Państwa
Piotr Tomczyk
i Hubert Jach.
Jak nazywa się jedyny w Polsce mąż stanu?
Pewnie odpowiedź na to pytanie wszyscy znają, dlatego powtórzymy ją już w pierwszej części naszego programu.
Czy istnieje starotestamentowy chrześcijanin?
Tę zagadkę, znacznie już trudniejszą, rozwiążemy dopiero w drugiej części audycji.
A na koniec?
Rozmowa w trzy słowa, czyli krótki wywiad z redaktorem portalu Nowy Ład, Kacprem Kitą, którego zapytam o szczyt Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych pierwsza połowa stycznia minęła pod znakiem pieśni poznańskiej bandy Twittera, sławiącej twitterowicza Szymona Hołownię. Szymona nikt nie pokona.
Banda Twittera, tak śpiewa banda Twittera, banda Twittera, poznańska banda Twittera, zużywa za dużo tlenu, tankuje w punktach Orlenu, od stylu tygryska Władka, woli Kubusia Puchatka, płacze gdy słucha Szymona, Szymona nikt nie pokona.
Zaskakująco entuzjastyczną opinię na temat lidera Polski 2050 wyraził Marek EN. Śmiem twierdzić, że dziś mamy w Polsce tylko jednego prawdziwego męża stanu. Jest nim Szymon Hołownia. Twitterowicze zaczęli sobie przypominać najbardziej brawurowe przemówienia męża stanu.
Jak będzie trzeba, to wszystko oddam, żeby właśnie taka była. Trzymajcie się ciepło. Zrobimy tę robotę.
Żółw PZN dopytywał, wiele płacą? Stary Wrocek informował, 20 zł, 50 groszy. Inni mówili o jeszcze niższych stawkach.
12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy, co mam tu przynoszę. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy,
co... Jolanta Ewa upewniała się. Mąż stanu? Jego żona ma na imię Stan? Ewa 74229294 powątpiewała. On to bardziej mężyni lub mężyszcze stanu umysłu.
Jako mąż i nie mąż, 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 jako mąż i nie mąż.
Tomasz Rakowski nie miał wątpliwości. Zawsze będzie się kojarzył z zapłakanym gościem. Mimo to pan elementarz dopytywał, ale on tak jak Helenka, lat 4, zapłakuje się przy czytaniu konstytucji, czy płacze, bo dostał za mało pieniędzy?
Szymon spotkał raz piekarza, który szedł do miasta i powiedział tak do niego, daj spróbować ciasta. Piekarz mówi, najpierw zapłać, a dam ci spróbować, ale Szymon nie miał grosza, nie mógł nic kupować.
Szymon, mąż stanu? Starzysta Żołądź zgodził się. Tak, szczególnie w wersji zapłakanej. Silną więzią emocjonalną z politykiem celebrytą wykazał się kapitan Żbik. Wzruszyła mnie ta wypowiedź do łez.
Szymon z sitem był po wodę, woda wyleciała, więc wam mówi do widzenia, to przygoda cała.
Radosław Mirosław Brawurowa Jazda widział to zdecydowanie poważniej. Podstawiony gość, który chce na czyjeś zlecenie zrobić nam cyfrowy obóz koncentracyjny. Walenty Dzik dodał, jeszcze nic nie wygrał, a już macha panom z Davos, że euro, że najlepiej cyfrowe, że totalna kontrola musi być, że musimy być jak te brojlery, co by pan Hołownia mógł mieć całą rzeszę sprofilowanych wyborców i 140 programów wyborczych wedle ich gustu.
Opowiem wam o czarnym Szymonie, pisali o nim bandzie orło. Czarny Szymon to był dobry chłop, lecz dziewczynę miał złą jak noc.
Basior 07 bagatelizował takie opinie. Przecież on żonę o otwarcie słoika prosi. I pewnie żartom i śmiechom nie byłoby końca, gdyby nie to, że refleksją na temat Twittera podzieliła się ze słuchaczami Kalejdoskopu Medialnego Dorota Dorowska.
Czytasz i upewniasz się, że wiedza i mądrość nie są tożsame, a szkoda. Prawda i fałsz splecione są ciasnym węzłem lajków, memów i gifów. Wandale obracają w perzynę normy i zasady, odwracają znaczenie pojęć. A z drugiej strony ujawnia się tęsknota do prawdziwej miłości, do przyjaźni, bliskości i do rozmowy. Żyjąc tu i teraz, w czasach tyle trudnych, co ciekawych, spróbujmy wrócić do słowa i jego pierwotnego znaczenia, do drugiego człowieka.
Echo salonów.
Ledwie rozpoczął się rok wyborczy, a już mamy pierwszą wiarygodną obietnicę.
Obietnicę, którą złożył przyszłym emerytom lider opozycji Donald Tusk.
Nie będziemy podnosić wieku emerytalnego po wygranych wyborach.
Wobec powtórki dawnych obietnic wielu Polaków zastanawia się, być czy nie być wyborcą Platformy.
Odpowiedzi na to pytanie nie ułatwiła im poseł Izabela Leszczyna, która odwiedziła Radio Z.
To be or not to be? Próbowała zapytać panią poseł dziennikarka Beata Lubecka.
Ale bez rezultatu.
No to jest jeszcze jedna prośba od suwerena. Czy może pani odmienić czasownik to be?
Nie, pani redaktor, błagam. Nie będziemy się wygłupiać. No ale no to jest naprawdę proste i pewnie wszyscy to wiemy. No nie.
Ja bym odmieniła.
Pani redaktor, naprawdę?
No nie, no to już od pani zależy. Przecież tutaj nie będę panią przypiekać, ani nie wiadomo czego tam robić generalnie. To wszystko od pani zależy.
Problemy z językiem angielskim spotykamy w polskiej polityce dość często.
Podobnie jak w polskim filmie.
Może powtórzymy angielski?
Nie, no co ty, tato?
Odmień być.
No daj spokój.
Odmień, no.
Weź się, tato.
Bo nie odmienisz.
Ta, nie odmienię.
No to odmień. No, I am.
No wiem, I am.
You are.
No sam powiem.
Ale nie mówisz.
Bo ty...
Co ja?
Mnie stresujesz.
Beata Lubecka wróciła do języka polskiego i zapytała poseł Izabelę Leszczynę o program dla studentów.
Mimo to i tym razem nie było łatwo.
Więc i jeszcze ostatnie pytanie. A jaki macie program dla studentów? Jaki macie program dla studentów? To na to pytanie
pani redaktor,
można,
ale ja pani powiedziałam, że nasz w ogóle program, program, z którym idziemy do wyborów w 2023 roku, będziemy ogłaszać i będziemy mówić, jak się rozpocznie kampania wyborcza.
Za to z językiem niemieckim tym razem nie najlepiej radzi sobie minister edukacji Przemysław Czarnek.
Panie marszałek, Wysoka Izbo, padają tu piękne słowa z ust pana Kosiniaka-Kamysza, z ust w ogóle opozycji o jakiejś dziejowej chwili, o jakichś takich momentach, w których ważą się losy Rzeczpospolitej. Otóż są takie chwile i są takie kawały, szanowni państwo. Kawał o szczycie bezczelności. Szczytem bezczelności jest zabieranie przez was wszystkich tutaj głosu z tej mównicy przy okazji tej ustawy. Przez wiele lat jeździliście do Brukseli i do Strasburga. Kłamaliście na temat Polski, na temat Polaków. Namawialiście brukselskich urzędników, żeby zabrali Polakom pieniądze, nie nam, Polakom. Wasi europosłowie, Biedroń, nie Biedroń, Róża von Hun, von Thun, coś tam po niemiecku, codziennie, namiętnie kłamali na temat Polski, Polaków. A wy dzisiaj mówicie, że jest jakaś dziejowa chwila, która waży o Polsce. Są kawały o szczycie bezczelności. Szczytem bezczelności jest to, co wy robicie dzisiaj z Polską, a my chcemy naprawić wasze błędy, antypolskie, zdradzieckie błędy. O tym jest ta ustawa. Dziękuję bardzo.
Czy istnieją chrześcijanie starotestamentowi?
Nie istnieją i mamy na to kolejny dowód. Starotestamentowym chrześcijaninem nie jest, a nawet być nie chce, Donald Tusk.
Jeśli ja słyszę, że PiS, PO jedno zło, a Tusk też tam nadaje, to po prostu mi ręce opadają, bo to jest fundamentalna nieprawda. Ja nie odpuszczę nogi. To nie jest tak, że ja pozwolę, że ktoś, kto robi złe rzeczy, ktoś, kto mnie obraża, ktoś, kto mnie atakuje, ktoś mnie fizycznie atakuje, że ja będę pokornie to znosił. Ja w tym sensie nie jestem starotestamentowym chrześcijaninem. Ja nie nadstawię drugiego policzka. Już jedno mi wystarczająco opór, żeby nadstawiać drugi. I wróciłem tutaj naprawdę z takim głębokim przekonaniem, że opozycja powinna zacząć oddawać, że opozycja nie może być lana po głowie i udawać, że nic się nie dzieje. I nie dam sobie wmówić, proszę się nie gniewać, że to jest idealna szarość tutaj. Znaczy, że ci są tacy sami jak ci.
Rozmowa w trzy słowa.
Dziś do kalejdoskopu medialnego zaprosiłem publicystę i redaktora portalu Nowy Ład, Kacpra Kitę. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Dziękuję za zaproszenie.
Zaprosiłem pana, żeby porozmawiać o Davos, czyli o szczycie Światowego Forum Ekonomicznego. Ten szczyt to jest okazja dla głów państwa do tego, żeby się spotkać z przedstawicielami biznesu i z innymi osobami, które mają jakiś tam wpływ na kształt współczesnego świata. To jest oficjalny przekaz, ale to spotkanie jest też obiektem niejednej teorii spiskowej, zaczynając od światowego rządu, który zbiera się właśnie w szwajcarskim Davos, żeby ustalić datę odpalenia kolejnej odmiany koronawirusa, czy po prostu jako zwykłe centrum zarządzania wszechświatem. Panie redaktorze, co pan myśli na temat szczytu w Davos?
Myślę, że powinniśmy unikać banalnych, monokauzalnych, jednoprzyczynowych wytłumaczeń. Tutaj ani nie byłoby nieprawdą, gdybyśmy mówili, że ci ludzie się tam, że miejsce, w którym spotykają się najważniejsi politycy, kilkadziesiąt szefów rządów i państw, kilkudziesięciu ministrów finansów z różnych krajów i tak dalej, że oni się tam nie spotykają po to, żeby rozmawiać o światowej polityce, o światowych problemach gospodarczych i po to, żeby wspólnie ustalać pewne kwestie, żeby wspólnie dyskutować na temat różnych problemów. To jest jasne.
Wręcz robią to przecież oficjalnie i formalnie, no bo podczas tych wszystkich debat jakby o tym rozmawiają, o polityce, o ekonomii, o planach na przyszłość.
Tak, no jest jasne, że jednym z celów organizatorów jest to, żeby ci ludzie się ze sobą konsultowali, żeby tworzyli taką spójną elitę, która będzie rządzić światem, jakkolwiek by to nie brzmiało, no, rządzić różnymi państwami, instytucjami międzynarodowymi i krajowymi, finansowymi, politycznymi, medialnymi i tak dalej. Mamy tam najbogatszych ludzi na świecie, często mamy tam różne przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych. No i to jest jasne, że ci ludzie się tam po to spotykają, żeby na ten temat dyskutować. Natomiast oczywiście nie jest prawdą, że mamy tam jeden rząd światowy, w którym wszystko jest ustalone. No, w ramach tych kilku tysięcy ludzi, którzy tam są, mamy przedstawicieli różnych opcji politycznych, różnych frakcji, różnych środowisk, którzy często mają różne interesy, no chociażby mamy tam z jednej strony polityków amerykańskich, ale mamy też na przykład wicepremiera Chin, mamy różnych biznesmenów, którzy ze sobą rywalizują, więc to jest jasne, że spotykają się tam ważni ludzie, a z drugiej strony jest to jedno z najważniejszych wydarzeń tego rodzaju na świecie, może nawet najważniejsze. No i jest jasne, że sam założyciel Klaus Schwab też ma swoją agendę, którą stara się promować, natomiast no z drugiej strony jest też, myślę, jasne, że to nie jest tak, że wszyscy ludzie, którzy się tam spotykają, te agendy w 100% podzielają, czy że dostają rozkazy od Klausa Schwaba. To jest, jak zwykle w polityce, to jest bardziej skomplikowane.
No właśnie pozostaje też pytanie, na ile to, o czym rozmawiają oficjalnie, to jest faktycznie to, co ustalają, a ile z tego, co zostanie podczas tego szczytu ustalone, odbywa się za kulisami, poza obiegiem opinii publicznej?
No to jest jasne, że to forum budzi takie emocje i takie zaniepokojenia czasem, czy protesty, właśnie dlatego, że to jest miejsce, w którym gromadzą się naraz ważni politycy, ważni ludzie świata biznesu i mediów i tak dalej. No po to, żeby rozmawiać ze sobą za zamkniętymi drzwiami, tak. No, oczywiście mamy te wszystkie panele, no ale wiemy, że tego rodzaju wydarzenia, czy na przykład w Polsce mamy na dużo mniejszą skalę, ale jednak jest to największe w naszym regionie forum dawniej dawniej w Krynicy, teraz w Karpaczu, no to ono też służy temu, żeby z jednej strony były te dyskusje panelowe, no ale żeby przy tej okazji, jak są zebrani w jednym miejscu, są zebrane w jednym miejscu setki czy w przypadku tysiące różnych ludzi, żeby oni się ze sobą pospotykali, powymieniali opinie i poustalali różne rzeczy. To jest jasne, natomiast to znów, to nie oznacza, że...
Pytanie, czy to źle, czy oni knują przeciwko ludzkości w ogóle?
Wie pan, no mamy tam ludzi, myślę, każdy z nich knuje różne rzeczy, zazwyczaj w interesie swoim, swojego państwa, swojej partii, swojej firmy. Myślę tutaj, zbiegają, to jest kluczowe, żeby to rozumieć, no zbiegają się tutaj tysiące różnych interesów. I na pewno jest tak, że duża część tych ludzi należy do tego samego establishmentu i myśli podobnymi kategoriami ideologicznymi o polityce czy o świecie. To jest jasne, że duża część z tych ludzi się w to wpisuje i to jest jasne też, że samym celem tego forum jest, czy ideą samego jego założyciela jest to, żeby tworzyć taką globalną elitę, która będzie się regularnie konsultowała i ustalała kluczowe decyzje. Natomiast no, w praktyce oczywiście to nie jest tak, że proces zarządzania światem da się sprowadzić do jednego forum czy do jakiegoś jednego algorytmu, no bo znów tutaj się spotykają ludzie, którzy mają często bardzo różne interesy, bardzo różne też opinie.
To rzućmy okiem na to, jaka jest agenda tego spotkania w tym roku. Oczywiście od wielu lat pojawia się tam pomysł na zielone urządzenie świata, na odnawialne źródła energii, na to wszystko, co składa się na przykład na Green Deal. Ale w tym roku tematem przewodnim jest Ukraina, tak przynajmniej twierdzi premier Mateusz Morawiecki.
No na pewno Ukraina jest w tym momencie jednym z tych tematów ważnych. To jest jasne, to jest jasne też w tym, że pierwszy raz nie ma na nim przedstawicieli rosyjskiego państwa. No, trzeba pamiętać, że Władimir Putin kiedyś był wielokrotnie gościem i kiedyś był nawet wybrany na początku swojej kariery politycznej młodym liderem forum w Davos, co dzisiaj no, z perspektywy czasu oczywiście nie wygląda dobrze. No i na pewno były panele dotyczące Ukrainy i na pewno jest to jeden z tych ważnych tematów, no bo jest to po prostu problem polityczny, gospodarczy dla państw całego świata, no zwłaszcza państw europejskich czy Stanów Zjednoczonych. Natomiast no, myślę, że nigdy nie jest tak, że jest tylko jeden temat, jak forum trwa kilka dni i są tysiące różnych spotkań, które się na to składają. No na pewno też zgodnie z wizją organizatorów, no kwestie przemian technologicznych są dyskutowane, kwestie klimatu, kwestie globalnych nierówności gospodarczych i społecznych i tego, co z nich wynika. No na pewno też kwestia rywalizacji amerykańsko-chińskiej była wcześniej i teraz też będzie dyskutowana. No, myślę, że tak naprawdę wszystkie istotne problemy międzynarodowe są tutaj mniej lub bardziej obecne.
Wspomniał pan o omawianiu rywalizacji amerykańsko-chińskiej, a moją uwagę zwróciła wypowiedź przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która powiedziała dziennikarzom na temat proponowanego przez Europę funduszu na wsparcie biznesu w przechodzeniu na tę właśnie zieloną energię. I ona powiedziała takie słowa, że ten fundusz ma na celu zwiększenie konkurencyjności przemysłu w krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza w stosunku do przedsiębiorstw amerykańskich i azjatyckich. Czy Unia Europejska obiera kurs konfliktowy ze Stanami Zjednoczonymi w tym biznesowej, w tej biznesowej rywalizacji?
Czy konflikt to byłoby duże słowo, ale na pewno mamy tutaj rywalizację. Ta rywalizacja nie zaczęła się teraz, ona trwa od kilku lat. To jest rywalizacja gospodarcza, no zwłaszcza technologiczna. Na razie mniej polityczna, dlatego że w samej Unii Europejskiej no, nie ma jedno zdanie na temat stosunku do Stanów Zjednoczonych są podzielone na temat tego, jak blisko państwa europejskie powinny być ze Stanami Zjednoczonymi. Niektórzy są bardziej proamerykańscy, inni bardziej antyamerykańscy. I tutaj bez stworzenia jednego państwa europejskiego, a do tego nie dojdzie i do tego droga jest bardzo daleka. nie da się tak naprawdę takim tak dużym organizmem sterować w jednym kierunku, ale na pewno Komisja Europejska stara się tutaj podejmować te rywalizacje. Może nie aż tak, jak na przykład chciałby prezydent Francji Macron z jego wizją strategicznej autonomii, ale na pewno też jest kwestia trochę tego kryzysu gospodarczego, czy problemów gospodarczych, które mamy. No każdy chce, żeby to u niego ta sytuacja była możliwie dobra. No i w momencie, w którym Amerykanie starają się o to, żeby poprawić sytuację u siebie kosztem państw europejskich, no to państwa europejskie, czy w tym przypadku Unia Europejska, no działa analogicznie, no to też jest kwestia rywalizacji o nowe technologie, no kto je wynajdzie pierwszy, kto opracuje lepsze sposoby wypracowywania kolejnych technologii, odkrywania ich i później wcielania w życie w biznesie, no ten będzie bogatszy. Więc to jest naturalne, natomiast nie sądzę, żebyśmy wchodzili w jakąś epokę jakiegoś takiego twardego konfliktu. Raczej mamy rywalizację, no i na pewno wojna na Ukrainie oddala perspektywy jakiegoś rozerwania więzi transatlantyckich. Myślę, że no tutaj Władimir Putin wbrew swoim intencjom sprawia, że dzisiaj jest o to trudniej, jest to odleglejsza perspektywa niż jeszcze rok temu.
Na sam koniec zapytam pana już jako analityka portalu Nowy Ład, zresztą ciekawa sprawa, Nowy Ład, Wielki Reset, to są takie wielkie słowa, być może ze sobą jakoś powiązane, ale jako analityka zapytam pana, jakie tematy polski premier powinien podejmować w tych zakulisowych rozmowach? I tak raczej proszę o hasła niż rozwijanie.
No to jest, myślę, jasne, że wojna na Ukrainie jest dzisiaj ważne, ale też na pewno warto zajmować się tym, jak będzie dalej wyglądała Unia Europejska i polityka wewnątrz Europy, tak żeby Polska zachowała swoją suwerenność i jednocześnie mogła się jak najbardziej rozwijać gospodarczo.
Czy spodziewa się pan też na przykład jakichś komunikatów na temat sporu o praworządność albo reparacji?
Komunikatów, nie wiem czy jakichś dużych, ale na pewno te tematy się pojawią, no bo są po prostu jednymi z najważniejszych tematów, które dotyczą dzisiaj polskiej polityki zagranicznej. Myślę, że to jest naturalna przestrzeń do tłumaczenia polskiego stanowiska i pokazywania, że Polska nie jest jakimś faszystowskim zaściankiem, tylko normalnym państwem, które ma po prostu swoje interesy i stara się je realizować, ale które chce wypracować modus vivendi również z Niemcami, również z Unią Europejską.
Dziękuję pięknie. Moim i Państwa gościem był redaktor, analityk i publicysta portalu Nowy Ład, Kacper Kita.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
Rozmowa w trzy słowa.
Tę zimę bardzo możliwe, że sprowadzili na nas uczestnicy takich spotkań właśnie jak Davos, którzy w czasie tych tajnych, a przynajmniej nie do końca jawnych zebrań, ustalają wszystko.
Nawet pogodę, bo przecież taka pogoda jest nam dzisiaj na rękę.
I wpływu na pogodę nie ma nawet Greta Thunberg. Prawdopodobnie zresztą próbowała jakoś wywalczyć sobie ten wpływ i dlatego została aresztowana w Niemczech.
Została aresztowana, ale chwilę wcześniej pozowała z policjantami trzymającymi i ją za ręce do zdjęć. Szkoda, że nie możemy Państwu tego w radiu pokazać, ale ten film do znalezienia na naszych Twitterach.
I Andrzej Jerosiewicz kiedyś o tym śpiewał, właśnie coraz więcej przebierańców, coraz trudniej o oryginał, no bo wiadomo, że byli to przebierańcy.
A my idziemy się przebrać w piżamy, bo pora już późna.
Jutro trzeba iść na saneczki.
A zanim na saneczki, to do łóżeczka.
Żegnają Państwa serdecznie
Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Do usłyszenia za tydzień.
Kalejdoskop medialny.